Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj Brzezina. Poważny film.
Poważny. Myślę, że taki, który zapada w pamięć też wizualnie bardzo mocno.
Bardzo. To jest też taki film, w którym dużo jest właśnie takich wizualnych kodów. Jak już wywołałeś ten temat, no to oczywiście Jacek Malczewski.
Tak jest.
I jego twórczość. Tutaj widać mocno te inspiracje. Nawet obrazy były wypożyczane na plan. Stanowią też tło kilku scen.
Czyli to były oryginały?
To były oryginały przywiezione z muzeum w Krakowie. Tak, chyba w Krakowie. W Krakowie albo w Warszawie, nie pamiętam teraz. Ale tak, były wypożyczane na plan. Zastanawiałam się w ogóle nad tym, jak to wygląda. To znaczy, czy muzealnicy się nie boją tym filmowcom.
Wiesz
takim...
co... To był rok 70.
Lekko, nie wiem, czy lekkomyślnym, ale też Andrzej Wajda miał już taką chyba swoją renomę, bo myślę, że nie każdy, kto się zgłasza do muzeum z prośbą o wypożyczenie obrazu na plan filmowy, dostaje takie dzieła. No tu się udało i tu rzeczywiście mamy oryginalne obrazy.
Mi się też wydaje, że ta produkcja była też wyjątkowa, bo to był film, który zdaje się był planowany do dystrybucji telewizyjnej przede wszystkim.
Tak. Więc... Tak, bo to jest króciutkie opowiadanie, więc tam tak naprawdę nie było nawet takich prób zrobienia z tego pełnego metrażu. A jednak.
Tak, ale że chodzi mi o to, że za tym też stała Telewizja Polska. Chyba to był pierwszy wyprodukowany przez Telewizję Polską film, więc może ona też tam pomogła z tymi obrazami.
A być może ta renoma telewizyjna też gdzieś
stała,
tam.
Stała, tak, Telewizja Polska za tym, to jednak...
Pomogło to.
Pomogło.
Być może, ale to nie tylko obrazy, bo też te kadry, które są tam budowane, też tam jest ta ręka Malczewskiego.
Jest tam bardzo wiele takich zresztą kadrów, ale jest jeden taki, myślę, że bardziej charakterystyczny, ale dodatkowo też bardzo piękny. To znaczy, kiedy Emilia Krakowska opiera się o kosę. Tak. To jest też obraz, który staje się, że wisi w domu jednego z bohaterów w tej leśniczówce. Więc to jest takie podwójne nawiązanie do Malczewskiego. Z jednej strony ten obraz jest w domu, ale z drugiej strony też poza domem jest odgrywany przez tę Emilię
Krakowską.
Tak,
nie tylko ten obraz, bo ta scena przy studni to też jest odegrana scena z obrazu, więc tego mamy tam rzeczywiście dużo. W ogóle ta scena, o której mówisz i sama postać Emilii Krakowskiej tutaj w tej scenie jest ciekawa. No bo ta kosa nam się kojarzy tak bardzo jednoznacznie, tak? Przychodzi śmierć do tego domu. Przychodzi po to, żeby kogoś zabrać, drugą już osobę z tej rodziny, a ona jest taka żywa, ta Malina.
Bo to jest
ona
właśnie...
jest po prostu taką wiosną w rozkwicie.
My tutaj dotykamy już takiego, myślę, że sedna w ogóle tego opowiadania i tego filmu tak na samym początku, bo mi się wydaje, że to jest w ogóle film o tym, że życie i śmierć są ze sobą tak splecione, że nie da się od tego uciec. To pierwsza rzecz.
Tak.
A druga rzecz jest też taka, że w pierwowzorze Iwaszkiewicza ta Malina, jak się wczytać w to, jest wręcz takim uosobieniem tej śmierci, która jednocześnie jest bardzo żywa, ale niesie śmierć innym. Wręcz nawet, że to, że na przykład Stanisław ma z nią romans i tak to by są takie ostatnie momenty, kiedy on jeszcze żyje, że tak powiem, w takiej pełni, że to jest właśnie zabieranie mu życia, jak gdyby, takie symboliczne, odbieranie mu energii życiowej. No to są takie już bardzo głębokie sensy tego opowiadania, ale myślę, że o tym też jest cała ta historia, to znaczy właśnie o tym, tym takim napięciu między życiem a śmiercią.
A śmiercią i tym, że to jest ze sobą, tak jak powiedziałeś, połączone, nierozerwalnie, ale też o jakimś takim, wiesz, porządku w przyrodzie.
Tak, że to jest normalne też, że ta śmierć
to odchodzenie
jest częścią.
Bardzo mnie poruszyła ta scena, kiedy Stanisław mówi, że on nie chce tak młodo umierać. Że on jeszcze nie chce. Bardzo mnie to poruszyło, ale też wiemy, że w tym świecie porządek jest taki, że...
Tak, i że to jest, wiesz, wszystko po prostu naturalne.
Tak.
I że ktoś umiera, ale życie toczy się dalej.
Tak.
I to jest też pięknie pokazane w tym filmie, bo przecież po śmierci Stanisława my mamy ciąg dalszy życia. Malina bierze ślub, Bogusław wyjeżdża z córką, więc życie toczy się dalej.
Życie toczy się dalej, zwłaszcza życie w tej przyrodzie wspaniałej, która tam jest takim drugoplanowym bohaterem. Mamy tam sporo takich ujęć właśnie wiosennych. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Niezależnie od tego, jaka pogoda jest na zewnątrz, to w tym domu jest taki wieczny listopad.
Mm-hmm, no tak, bo tam jest taka tam wieczna żałoba.
Tam jest po prostu wieczna żałoba, wieczny smutek, wieczna pretensja. Bardzo ciężki klimat tam panuje.
No, bardzo ciężki, nawet myślę, że najcięższy w tym stosunku właśnie Bogusława do jego córki, do Oli. Bo to jest no, dramatyczna relacja, dlatego że my z jednej strony wiemy, że chodzi o to, że on no, jest zdruzgotany po śmierci swojej żony, no ale z drugiej strony no po prostu prześladuje tę córkę, można
prześladuje
powiedzieć.
Prześladuje córkę, tam jest ciągle zazdrość. Skoro już zaczęliśmy, to opowiedzmy w ogóle o tej jednej scenie. Scenie chyba najmocniejszej w tym filmie, czyli scenie, gdzie Bolesław, grany przez Daniela Olbrychskiego, przesłuchuje swoją córkę w sprawie tego, co mamusia robiła z Michałem w domu. Daniel Olbrychski wymyślił tę scenę sam.
Tak, bo tego nie ma u Iwaszkiewicza.
Tego nie ma u Iwaszkiewicza. On pojechał, Wajda się zgodził oczywiście, ale poprosił Olbrychskiego, żeby pojechał do Iwaszkiewicza i z nim o tej scenie porozmawiał. Iwaszkiewicz przystał na to, powiedział, że dobrze. Nawet napisał scenariusz i dialogi do tej sceny. Olbrychski wrócił na plan i powiedział, że tego się nie da grać. Z Wajdą ustalili, że absolutnie to w ogóle nie ma związku z filmem. Że jednak Iwaszkiewicz niech się zajmie pisaniem swoich rzeczy. I Olbrychski tę scenę sam zaaranżował. On po prostu powiedział Wajdzie, że mogą to nakręcić tylko raz, bo wiedział, jaki to będzie wysiłek emocjonalny dla tego dziecka. Poprosił o ustawienie kamery. Pomyślałam sobie, że tutaj w przypadku pracy nad tym filmem, ale nad tą konkretną sceną, sprawdziło się to, że Olbrychski był asystentem Wajdy przy polowaniu na muchę, bo już trochę wiedział. No i ustawili te kamery i Olbrychski wszedł na plan i zrobił to, co zrobił. I to jest naprawdę przejmująca, okropna scena.
Ona jest też bardzo długa, tak wręcz niekomfortowo długa.
Tak, to jest aż niewygodne, to aż boli, aż współczujemy temu dziecku i nienawidzimy tego Bolesława.
Tak, tak, ale jednocześnie myślę, że też warto powiedzieć o tym, jak genialnie jest to zagrane przez tą dziecięcą aktorkę. To jest Elżbieta Żołek. Zupełnie przypadkowo znalazła się podobno w tym filmie. To znaczy, chyba kostiumografka, to ty pewnie będziesz wiedziała lepiej, kostiumografka znalazła ją w jednej ze szkół.
A tego nie wiem.
Tak, podobno...
Nie doczytałam nigdzie takich informacji, skąd ona się wzięła.
Renata Własow, czyli właśnie kobieta odpowiedzialna za kostiumy w tym filmie, nie wiem w jakim trybie, ale poszła do jakiejś szkoły i tam zobaczyła tę dziewczynkę i pomyślała, to jest właśnie Ola. I zaproponowała jej i jej rodzicom tę rolę, ona się zgodziła. No i tak w zasadzie z marszu zagrała tę postać i między innymi właśnie tę scenę.
Na planie się mówiło o niej, że to jest takie dziwne dziecko.
Ale to wiesz co, trochę to widać.
A to widać, tak.
To widać właśnie to, że ona była w stanie tak bez wyrazu,
tak
bez wyrazu zagrać tę scenę, tak nie reagować na wielką agresję w sumie swojego ojca, Daniela Olbrychskiego w tym filmie. No to jest dla dziecka, które ma, nie wiem, 10 lat, nie wiem ile ona może mieć tam, ale koło 10 lat, no to jest wielka praca, taka wręcz powiedziałbym, No, wymagająca wielkiego przygotowania też, takiego psychologicznego współcześnie przecież.
Wiemy, że w dzisiejszych czasach ta scena by nie powstała w takich warunkach, w jakich powstała w roku 1970. Myślę, że tutaj akurat na plus te realia pracy na planie się zmieniły, ale rzeczywiście jest w niej coś wyjątkowego. Ona zagrała tylko w Brzezinie. Nigdzie dalej już nie poszła w aktorstwo.
Tak, podobno próbowała zdawać do szkoły teatralnej, ale bez sukcesów i potem została księgową we Wrocławiu. I może nawet jest nią do dzisiaj, kto wie.
Być może. Być może, tak. No, wstrząsająca scena, wstrząsająca też rola, ale tak myślę, no jak to dziecko mogło być inne, skoro tam tylko pogrążeni w żałobie dorośli dookoła niej i żadnych innych dzieci i żadnych rozrywek, no to się gdzieś tam myślę, że bardzo mocno odciska na tej psychice dziecięcej. Utrata matki przecież w takim młodym wieku jeszcze.
Znaczy, ja w ogóle uważam, że to jest najbardziej dramatyczna postać w całym tym filmie i opowiadaniu, dlatego że ona najpierw traci matkę, potem ten jej ojciec jest po prostu zgorzkniały i jeszcze
na dodatek
agresywny.
No więc ojca też traci, tak.
Ojca też traci. Jest kompletnie sama, nie ma innych dzieci dookoła. Nie ma nikogo, kto by się nią opiekował. No poza może tym Michałem, który jej opowiada te bajki.
Tak.
Ale ojciec też nie pozwala na to.
Te bajki straszne swoją drogą o złych żonach.
Tak, to prawda, ale i tak w skali tego, co ona tam doświadcza, tak. to jest nic.
To jest przyjemność.
Dokładnie, tak. A potem, wiesz, przyjeżdża do niej stryj,
który jest ciepły,
fajny, który też
który się
nią opiekuje. Dokładnie, który nawet ją trochę broni przed tym ojcem,
tak.
No ale jednocześnie chwilę później umiera. Więc no, to jest absolutnie dramatyczna postać i nawet powiedziałbym, że trochę za mało jest podkreślony ten dramatyzm, tak mi się wydaje, że...
Ja myślę, że Wajda po prostu się nie skupił na niej.
No właśnie, a to mi się wydaje w ogóle najciekawsze, to jak to dziecko, może to jest jakiś pomysł na inny film, to jak to dziecko właśnie z całej tej sytuacji wychodzi później, bo to jest trauma, myślę, bardzo, bardzo głęboka.
Tak, to na pewno. Może się doczekamy.
Może się doczekamy.
Alternatywnej wersji.
Dokładnie. Teraz często się robi takie różne rozwiązania.
Tak.
Jak już mówimy o obsadzie, to powiedzmy o tych innych aktorach, którzy się tam pojawiają. No, mówiliśmy o Danielu Olbrychskim, to jest już weteran, nawet już na tamten rok 70,
tak.
Weteran Wajdy.
No, już tak.
Już w wielu filmach się pojawił, ale po raz pierwszy u Wajdy pojawia się Olgierd Łukaszewicz, który w ogóle pojawia się tutaj jeden z pierwszych razy na ekranie.
Tak.
Bo wcześniej został odkryty tak naprawdę przez Kazimierza Kuca w filmie Sól Ziemi Czarnej, gdzie zagrał też bardzo przejmującą rolę, nawet się ją troszkę porównuje do tej roli tutaj Stanisława. To też taki człowiek trochę chcący żyć, ale umierający
na granicy. Tak, tak. W ogóle on został zaczepiony na premierze filmu Sól Ziemi Czarnej i poproszony o rozmowę z Andrzejem Wajdą.
No to dla niego musiał być szok.
Tak.
Ale wiemy, że Wajda takie miał swoje myśli czasami, że ta osoba i nikt inny.
Tak.
I rzeczywiście tutaj tak mogło być. No, ta rola jest wyjątkowa, chociaż powiem, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że mi trochę nie odpowiada charakteryzacja tej postaci. Ja wiem, że...
Jest przerysowany zdecydowanie, tak.
Jest przerysowany, chociaż wiemy, że no, ma to podkreślić to, że jest umierającym gruźlikiem, no ale jednocześnie ta biała twarz...
Jest to takie trochę groteskowe momentami.
Trochę groteskowe,
tak,
dokładnie.
To prawda.
Chociaż, jak już mówimy o tych kolorach i tych innych, do obsady jeszcze wrócimy, o tych kolorach, to trzeba powiedzieć, że w ogóle dużo było eksperymentowania z kolorami. I autor zdjęć Zygmunt Samosiuk postawił sobie za zadanie, czy za wyzwanie takie, żeby coś z tymi kolorami robić. I na przykład jest jedna scena, gdzie jest światło świecy na twarzy, nie wiem, czy Oli chyba, czy Katarzyny, trudno powiedzieć. I on tam sprawił, że to światło jest fioletowe wręcz, nawet nie pomarańczowe, nie jakieś żółtawe, tylko fioletowe. I dużo jest takich tam zabiegów. Ten film trochę inaczej kolorował, niż naturalnie to światło padało. I może to też jest sprawa tego właśnie.
Być może. No, trzeba pamiętać o tym, że to wtedy, w tamtym czasie taśma kolorowa to ciągle był luksus. Więc myślę, że też kiedy już filmowcy dostawali szansę na zrobienie kolorowego filmu, no to chcieli go zrobić tak...
Jeszcze bardziej kolorowo.
Jeszcze bardziej. I tutaj rzeczywiście mogło tak być. Co do samego Olgierda Łukaszewicza, on w ogóle jest cały taki przerysowany. No ta jego postać gdzieś tam w domyśle, w tych scenach gry na fortepianie, w tym uśmiechu takim przerysowanym już do granic możliwości, on ma nam się kojarzyć gdzieś tam z takimi latami 20, z tym powiewem zachodu, z tym powiewem kultury. I on był też ubierany w specyficzny sposób, bo mamy Bolesława, który chodzi ciągle w jednym takim wojskowym, grubym płaszczu.
Leśniczym mundurze, bo tam są takie nawet znaki.
Tak, tak. No i mamy właśnie tutaj jego brata, który ma mnóstwo marynarek, mnóstwo krawatów, szaliczków,
kolorowych.
Podobno był kłopot, dlatego że tych scen nakręcono dużo i trzeba było część wymontować. I zdarza się, nie zwróciłam na to uwagi, ale zdarza się, że on na przykład jest scena, w której stoi i ma krawat jednego koloru, a siadając do stołu ma już zupełnie co innego na sobie.
Nie
wyłapałam tego, ale tak jest w tym filmie, z tego co czytałam tutaj we wspomnieniach obsady i producentów.
Wiesz co, to teraz mi podpowiedziałaś też taki jeden wątek, który akurat mi gdzieś tam zapadł w pamięć, też takiej nieścisłości. Otóż i Bolesław, i Stanisław grają na fortepianie i ani Olbrychski, ani Łukaszewicz nie grają naprawdę. To widać. Że tak, że oni, nie wiem czy nie umieją, czy po prostu nie zagrali tutaj, bo zdaje się, że Olbrychski to na fortepianie chyba gra. Nie, może nie. Natomiast tutaj to widać i tak kilka razy, no bo to granie na fortepianie jest dość ważne, więc kilka razy gdzieś tam mi to wpadło w oczy. No, ale to nie są jakieś bardzo ważne sprawy.
Tak, nie są to ważne sprawy, chociaż dużo zdradzają o tym, jak się filmy w tamtym czasie robiło i jak już jesteśmy w tym temacie takich, powiedzmy, wpadek, to też czytałam o tym, że już na etapie montażu było nakręconych kilka czy kilkanaście nawet ujęć Daniela Olbrychskiego spacerującego pośród tych brzóz. No i wszystkie w planie amerykańskim. I montażystka mówi, przydałoby mi się tutaj zbliżenie, no ale już nie dokręcimy, co tu robić. Zamówiono pale brzozowe, które ustawiono na terenie wytwórni. Wprowadzono Daniela Olbrychskiego i zrobiono dodatkowe zdjęcia. Ale to nie jest wszystko. Jeszcze muszę tu przeczytać z mojej wspaniałej księgi anegdotę, bo to nie był jedyny przypadek taki. Andrzej Kotkowski opowiada o tym, jak to wyglądało. Była taka scena w Brzezinie, kiedy Olo Łukaszewicz stoi nad potokiem, przegląda się i szczerzy zęby. Zrobiliśmy to nad prawdziwym potokiem i nie dało się zrobić odbicia w wodzie. No to w wytwórni olbrzymią metalową kuwetę napełniliśmy wodą. Na dnie zamocowane było lustro, osobiście pstrykałem w żółte kwiatki, żeby płynęły po tafli potoku. No i powstało ujęcie. Tak wygląda nasza filmowa fabryka snów. Tak to było w latach 70. Niesamowite.
No tak, no tam trzeba było sobie dość dobrze radzić, to znaczy ale jaka być kreatywność. Bardzo kreatywnym. To właśnie, żeby sobie poradzić. Nie było wielu rzeczy, ale
od
wiele
kanału
pomysłów.
Wstawionego właśnie na terenie wytwórni do kuwety z lustrem.
Ale Wajda miał coś takiego, a propos kanału, prawda? Pamiętamy
tak.
Te wszystkie historie o tym, jak kreowano choćby kanał. Wróćmy jeszcze do obsady, bo no, mamy tą Emilię Krakowską, która to jest no, chyba po raz pierwszy na ekranie,
tak.
A na pewno po raz pierwszy w tak ważnej roli, to jest na 2 lata przed rolą Jagny w Chłopach, więc mamy już tutaj tę Emilię Krakowską, którą my znamy właśnie z Chłopów, ale jednocześnie jeszcze przed nimi, więc taka troszkę
ale
młodsza.
Ale ona tam
w sensie
była
takim,
trochę Jagną.
No właśnie, dlatego mówię, że ona jest tak podobna do tej Jagny, no bo gra rolę troszkę podobną właśnie. Malina wiejska, dziewczyna też taka trochę może wyzywająca, może jakaś taka rozerotyzowana momentami.
Może ciesząca się życiem gdzieś tam,
a może
po prostu szukająca
się
atrakcji. No nie wiem, jakoś za mało jej jest, żeby móc ocenić te jej motywacje.
No u Iwaszkiewicza była właśnie taka, powiedzmy, wręcz, no ona uosabiała tę śmierć, która odbiera życie mężczyznom, bo mężczyznom była troszkę taką femme fatale. Tutaj taka nie
Wampirzyca.
Jest.
Wampirzyca.
Tak, taki wamp, no rzeczywiście. Tutaj taka nie jest. Tutaj trochę więcej sprawiedliwości się jej chyba oddaje. Tak, wydaje mi się, że no jest podkreślane, że ona też jest taka trochę samotna w tym wszystkim. I że ona też nie za bardzo
jest.
Ma, powiedzmy, samostanowienie, tak sobie myślę o tym.
Na pewno.
Że
no na pewno
tam,
w tamtym czasie kobieta na wsi.
No tak, ale wiesz, w tej sytuacji nawet, nie, że ona nie za bardzo może wybrać, no pomijam w ogóle Bolesława, który tam przemocowo trochę ją bierze nawet bardzo.
Bardzo.
Ale nawet ona tego Michała nie wybiera tak świadomie, mam wrażenie. Ona niby się cieszy, ale czy to jest taka radość szczera?
Trudno powiedzieć.
Też bardzo ciekawa postać. Myślę, że warta jakiegoś takiego
głębszego
namysłu.
Tak.
Jak już o tym Michale powiedzieliśmy, to Marek Perepeczko też przed Janosikiem jeszcze, na 4 lata przed Janosikiem. Więc mamy tutaj takich dwoje aktorów, którzy później stali się kultowi. A tutaj jeszcze chwilę przed tym wielkim momentem.
Możemy taką zapowiedź zobaczyć tego
talentu.
Tak,
dokładnie. No i Marek Perepeczko oczywiście już występuje też w roli Janosika, tak jak właśnie Emilia Krakowska w roli Jagny.
Tak.
Bo nawet są te takie wielkie sekwencje, gdzie on rąbie to drewno, jest oczywiście bez koszulki, te jego mięśnie są eksponowane, on był kulturystą, więc to wszystko widać.
Wszystko to widać, tak.
Dokładnie, więc dużo takich ciekawych też smaczków popkulturowych, to właśnie o tym, że to jest chwilę przed tymi wielkimi, wielkimi rolami.
Coś jeszcze chcemy dodać?
Wydaje mi się, że nie, bo
chyba już
można
powiedzieliśmy
by jeszcze
wszystko.
O Brzezinie można by jeszcze dużo, dużo opowiadać, ale wydaje mi się, że po prostu warto ten film obejrzeć.
Warto obejrzeć, ja tylko jeszcze dodam to, że Wajda nie miał takiego scenariusza dokładnego do tego filmu. W ogóle problem, na przykład Olbrychski miał duży problem z zagraniem tej roli, bo to jest poetycka proza. Tam nie ma dialogów, tam są tylko opisy. Jemu było się ciężko złapać czegokolwiek, co opisałoby nam tego bohatera. Złapał się jakiegoś takiego jednego z pierwszych zdań o tym, jak Bolesław reaguje, kiedy widzi swojego brata. I na tych emocjach budował te role, ale też Olgierd Łukaszewicz opowiadał o tym, że oni spotykali się rano w taksówce z Wajdą, jechali na plan 60 kilometrów i Wajda zadawał im rano pytanie, no to co dziś gramy, chłopcy? I te sceny, to wszystko powstawało, tak też Wajda mówił o tym, że po prostu otwierał książkę i filmował. Że tam nie było scenariusza takiego, którego on się trzymał. Ten film był robiony na czucie, i myślę, że przez to on jest tak głęboko emocjonalny.
O tak, to zdecydowanie. A teraz wiesz co, jak tak już jednak mieliśmy kończyć, ale jednak jeszcze chwilę. Jak tak powiedziałaś o tym właśnie, jak Olbrychski kreował tę rolę, to sobie pomyślałem, że to jest film bardzo podobny w pewnym sensie do Krajobrazu po bitwie.
Tak.
To znaczy mamy tutaj Olbrychskiego, który gra rolę człowieka, który chce się wycofać z życia, ale jednocześnie to on przeżywa. A Olgierd Łukaszewicz, tak jak Stanisława Celińska, gra postać, która jest pełna życia, tak, bardzo chce żyć, ale umiera. Więc to jest poniekąd podobne. Z kolei to też jest podobne do Popiołu i Diamentu. Więc mamy tutaj jakieś takie typy bohaterów.
Charakterystyczne które, dla Wajdy
które
też.
Które są charakterystyczne, tak, dla Wajdy. I ten dylemat taki życia, śmierć, też dylemat, co robić, jak radzić sobie na przykład z traumą, no tu nie wojenną, ale też traumą przecież straty
żony. Z żałobą, tak.
Dokładnie, więc to są takie pytania uniwersalne wajdowskie i waszkiewiczowskie też, bo to był też pierwszy film, który rozpoczął taką miłość właśnie Wajdy do Iwaszkiewicza.
Wajda też był jedynym filmowcem, który uzyskał od Iwaszkiewicza zgodę na ekranizację jego prozy, a to dlatego, że on sam nie lubił Brzeziny.
Iwaszkiewicz nie lubił?
Nie lubił tego opowiadania i dlatego
widzisz,
się zgodził.
Nie wiedziałem tego. Tak. A ja słyszałem też z kolei, że napisał do Emilii Krakowskiej list po tym właśnie filmie i napisał, że wygląda jakby wyszła z obrazu Malczewskiego. To tak, taka chyba dość duży komplement.
Duży komplement. No też jeszcze już kończąc, ale jednak przypominają nam się ciągle nowe rzeczy do powiedzenia. A propos jeszcze Iwaszkiewicza i tego, jak on odebrał ten film, bo on dostał, Wajda dostał od niego zgodę, ale z zastrzeżeniem, że Iwaszkiewicz się nie będzie mieszał, nie będzie pisał scenariusza, żadnych dialogów i tak dalej. Złamał się, co już wiemy, nieskutecznie, ale. Natomiast zażyczył sobie takiego prywatnego pokazu Brzeziny jeszcze przed premierą, tylko dla niego i rzeczywiście tak było, że on obejrzał ten film sam. Bardzo długo po seansie nie wychodził z sali i w końcu ktoś z produkcji zajrzał.
No to dla nich musiała być tragedia.
Tak, to chyba była Barbara Pec-Ślesicka, z tego co pamiętam. Ona zajrzała i Waszkiewicz płakał.
A widzisz.
Po seansie.
Czyli jednak poruszyło go to.
Poruszyło go to, no nic dziwnego, bo to film naprawdę piękny. No i tak to się stało, że Wajda później rzeczywiście dostał jakąś taką zgodę chyba wieczną, tak, od niego.
No bo później Panny z Wilka i Tatarak i jeszcze chyba parę teatrów telewizji waszkiewiczowskich, tak, powstało. A jeszcze jak już o listach mówimy, to już ostatni wątek. Był bardzo ciekawy, czy bardzo ciekawa anegdota z Emilią Krakowską, która podobno, no przecież to była debiutantka, napisała do wielkiego już wówczas Andrzeja Wajdy list, kiedy zobaczyła już tę wersję taką montażową filmu. I napisała do niego w tym liście, że, znaczy w ogóle serię różnych poprawek, które ona uznaje, że warto by wprowadzić. Między innymi, żeby wyciąć, to taka najważniejsza z poprawek, wyciąć scenę, kiedy ona nago idzie przez Brzezinę. I Andrzej Wajda odpisał jej oczywiście dość agresywnie, że to on decyduje o tym, jak film wygląda, a nie jakaś tam debiutantka. Ale scenę wytnie. No i wyciął.
No i tak. Więc i tego nie zobaczyliśmy.
Tego nie zobaczyliśmy, ale to też świadczy o tym, że może dbał o autorytet, ale jednak był otwarty
dbał
też
na aktorów, tak.
Na
tak,
sugestie aktorów.
To tu kończymy i zachęcamy bardzo tak gorąco, jest, żeby Brzezinę zobaczyć.